Audycja dla małżonków i rodziców.
Jak sobie radzić ze złością czy innymi niepożądanymi uczuciami, to temat, który podejmiemy podczas naszego dzisiejszego spotkania, do którego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy, w sposób szczególny małżonków, rodziców, ale i każdego, ponieważ temat tych niepożądanych emocji, uczuć to temat jakże pewnie bliski nam. O tych emocjach, czy one są dobre, czy są złe, jak sobie z nimi radzić, jak przekuwać na to, aby one nam pomagały w naszym życiu, aby je mądrze wykorzystywać. O tym chcemy dzisiaj porozmawiać z naszymi gośćmi, których bardzo serdecznie witam. Wraz z nami są państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie, redaktorzy pisma Zbliżenia. Nie? Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witamy jeszcze raz.
Bardzo nam miło, cieszymy się i zapraszamy do wspólnego podjęcia tego tematu, jak sobie radzić ze złością czy innymi niepożądanymi uczuciami. Właśnie, może rozpocznijmy nasze spotkanie od takiego zapytania. Złość, czy złość jest złym uczuciem? Przecież informuje nas, że coś się dzieje niedobrze, coś nie w zgodzie z naszym systemem wartości czy potrzebami. Złość mobilizuje siły psychiczne i fizyczne organizmu, by bronić siebie, by bronić swoich interesów, ale też interesów innych. Zatem pytanie może na początku o te nasze emocje, konkretnie o złość, ale i w ogóle o emocje. Czy one są dobre, czy są złe? Czy można tak zwartościować te emocje? Czy emocje są neutralne? A to, co robimy z tymi emocjami, to, co jest następstwem tych emocji, jak później tam, prawda, je przekuwamy w prozę dnia codziennego, to ewentualnie już podlega pewnego rodzaju wartościowaniu. A same emocje, jak tutaj moglibyśmy od tego rozpocząć i do tego pytania się ustosunkować? Bardzo proszę.
No witam jeszcze raz bardzo serdecznie. W ogóle bardzo fajny temat i się bardzo cieszymy, że taki temat tutaj nam zaproponowano.
I bardzo mądre pytanie, no właśnie, czy emocje są dobre, czy złe, czy można tak mówić, czy złość jest zła?
My zajmujemy się małżeństwem osobiście, bo od 27 lat jesteśmy małżonkami, ale to zajmujemy się zawodowo. Ja jestem psychologiem, psychoterapeutą, żona też pracuje, prowadzi wydawnictwo i gdzieś prowadzimy od już dobrych paru lat różnego rodzaju warsztaty, rekolekcje, spotkania. I tak faktycznie przyglądaliśmy się małżonkom i próbowaliśmy znaleźć, o co tak naprawdę chodzi w małżeństwie, żeby było lepiej. Na czym gdzieś tam się rozbijamy, co jest jakąś trudnością w tym byciu razem. I jeżeli mówimy o małżeństwie, to wschodząc jakby tak poziom niżej, głębiej, możemy mówić o komunikacji. Jeżeli mówimy o komunikacji, to mówimy o emocjach. I okazuje się, że obszar emocji, naszych uczuć, jest takim podstawowym obszarem, który jeżeli się tym nie zajmiemy, w zasadzie nie będziemy w stanie zbudować dobrych, trwałych związków. No a jeżeli tak się nie dzieje, no to fundujemy sobie i naszym dzieciom różnego rodzaju kłopoty. Także emocje są takim bardzo podstawowym tematem. Jeśli chodzi o ten podział, czy są uczucia złe, czy dobre, nie ma uczuć złych. One są po prostu reakcją, naturalną reakcją na daną sytuację. Możemy podzielić uczucia na przyjemne i przykre. Natomiast nie możemy ich kategoryzować w jakichś takich, w takim moralnym aspekcie. Oczywiście pod wpływem złości możemy na przykład zachowywać się agresywnie. No i to już podlega jakiejś ocenie. Natomiast sam fakt pojawienia się złości, gniewu, smutku, jakiejś wstydu, nieporadności i tak dalej, są to emocje, które są przykre.
W zasadzie można powiedzieć, że im więcej emocji w nas się pojawia i im więcej uczuć w nas się pojawia, można powiedzieć, że tym lepiej, bo jakby tym większa gama tych emocji i uczuć jest nam dostępna. czyli możemy, potrafimy je przeżywać, potrafimy je gdzieś rozpoznawać. No to dobre, to jest dobre, tylko jest właśnie pytanie, jak sobie radzić z tymi emocjami trudnymi, przykrymi, którzy mogą z przyjemnymi sobie nie potrafić poradzić, bo uważają, że za dużo mają przyjemnych emocji na przykład.
A zanim przejdziemy do tego, jak sobie radzić z tymi emocjami takimi czy innymi, to może też wspomnijmy o tym, że te emocje są dla nas bardzo cennymi informatorami, które wiele nam mówią.
Dokładnie.
Tak.
Tak, tak, one informują i wręcz chronią nasze życie, nasze bezpieczeństwo, takie psychiczne, fizyczne i bez emocji to w zasadzie człowiek byłby po prostu jakąś taką racjonalną, można powiedzieć, maszyną, która wykonuje jakieś tam polecenia.
Nasz świat byłby uboższy na pewno wtedy, gdyby tych emocji nie było, chociaż nie zawsze łatwo się je przeżywa.
Ale chcemy tutaj, drodzy słuchacze, i tutaj ojcze, chcemy zaproponować jakby takie podejście do tych emocji, może takie troszeczkę inne niż to się tak standardowo gdzieś tam podchodzi i to rozumie, bo chcemy zacząć od tego, że w naszym dzieciństwie pojawia się coś takiego jak szkoła uczuć. Dziecko ma do zaliczenia pewne etapy w rozwoju swoim. Najpierw jest etap bezpieczeństwa, jest etap rywalizacji, jest etap separacji, uczenia się kontroli. I to jest tak naprawdę szkoła uczuć. I teraz jeżeli w domu rodzice potrafią dobrze rozumieć, wyrażać emocje, to dziecko dostaje ogromny dar, ogromny prezent i takie wyposażenie w zasadzie na całe swoje życie przyszłe. Ponieważ nie następuje właśnie podział na uczucia złe i dobre, tylko na uczucia przyjemne i przykre. Czyli rodzice akceptują stany emocjonalne dziecka, które się pojawiają. Oczywiście stawiają mu w tym wszystkim granice. Zaczynają gdzieś prowadzić go, że ono musi uczyć się kontroli, musi uczyć się wyrażania tych emocji. Dziecko tego nie umie na początku, ale nie wycofują miłości za to, że dziecko coś czuje. Bo problem zaczyna się wtedy, kiedy dziecko jest karane za swoje emocje. Kiedy czując złość, mówi się dziecku, że jest złym dzieckiem, albo ktoś się obraża na dziecko, wycofuje swoją miłość, wycofuje akceptację. I wytwarzają się tak zwane martwe pola, czyli coś takiego, że dziecko w pewnym momencie, jeżeli traci miłość, to może przestać czuć pewne uczucia. Może się od nich zupełnie odciąć. I to mogą być takie uczucia jak słabość, jakiś strach, jakiś żal, smutek. I tutaj przede wszystkim wchodzi nam złość. Ona jest najczęściej takim karanym uczuciem i jest nazywanym uczuciem, które jest złym uczuciem. Dziecko za miłość, za bezpieczeństwo zrobi wszystko. I w pewnym momencie mogą powstać, dlatego to w psychologii nazywamy takimi martwymi polami, też można się spotkać z takim pojęciem takiej mapy emocjonalnej, że zaczynamy się poruszać po pewnych obszarach sprawnie, a do niektórych w ogóle nie zaglądamy. I wtedy wytwarza się bardzo określony sposób funkcjonowania i potem budowania relacji, no i oczywiście potem budowania tych bliskich relacji już dalej w naszych związkach. Jest to bardzo ważne zagadnienie, celowo od tego zaczynamy, bo rozumienie małżeństwa, to co się dzieje w małżeństwie, rozwiązywanie konfliktów, uczenie sobie takiego radzenia sobie z tymi różnymi emocjami, no warto to gdzieś sprowadzić gdzieś tam do rodzin pochodzenia, bo często małżonkowie się oskarżają zupełnie tak jakby bezskutecznie, to znaczy oczekują pewnych zachowań od swojego współmałżonka, że on nie będzie tak reagował albo będzie tak reagował, no ale nie sięgając gdzieś te przyczyny, oni po prostu gdzieś tam tracą do siebie zaufanie i się gdzieś tym wszystkim potrafią nieźle tak pogubić. Bo można tutaj zadać takie pytanie, Jak to jest? Nie wiem, czy Państwo zadawaliście sobie kiedyś takie pytanie jako żyjący w małżeństwie, ale jak to jest, że dwoje inteligentnych, często wykształconych ludzi, mających szereg kompetencji społecznych, radzących sobie w wielu trudnych sytuacjach życiowych, podejmujących wielokrotnie dobre decyzje, potrafi przez lata, używając tych samych słów, prowadzić ciągłe kłótnie i spory na te same tematy. Jak to jest? Dodatkowo tutaj paradoksalny wydaje się fakt, że osiągają przy tym tak szybko, niejednokrotnie i tak skrajnie gwałtowne emocje.
W zasadzie można powiedzieć, że nikt nas tak nie zdenerwuje, nikt nas tak nie wyprowadzi z równowagi, jak właśnie ta najbliższa osoba, mąż czy żona, a jeszcze dzieci czasami potrafią, ale jakby to się w tych najbliższych relacjach bardzo często potrafi w taki sposób uwydaczniać, że to jest tak gwałtowne, tak silne.
O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego, no właśnie, dlaczego nie potrafią się dogadać po prostu? Wiele par, próbując odpowiedzieć na to pytanie, pójdzie w kierunku oskarżenia. Albo będzie oskarżało albo drugą stronę, albo siebie. Bo on taki jest, ona taka jest, albo ja jestem taki zły, ja jestem beznadziejna. No i dlatego tak jest. Dlatego się tak kłócimy. Ten kierunek, kiedy idziemy w kierunku oskarżenia się o emocje, za to, że tak czujemy, najczęściej nie przynosi rozwiązania. I to jest pary trafiające do poradni, trafiające na terapię. Pierwsze spotkania to są właśnie, koncentrują się na tym, że tam jest po prostu wzajemne oskarżanie się. Oni mają taką nadzieję, wprawdzie robią to 10-20 lat bezskutecznie, ale w końcu mają nadzieję, że ten drugi to zrozumie i wreszcie przestanie się w jakiś sposób zachowywać, przestanie w jakiś sposób reagować. Ale wracając jeszcze do tego pytania, jak to jest, że tak się dzieje? A załóżmy coś takiego, że skoro tak się dzieje, to widocznie jest to logiczne i uzasadnione. Może ta zagorzała walka, zewnętrznie wywołana jakimiś tam błahymi powodami, tak naprawdę toczy się o zasadniczą sprawę. Może te emocje, ta siła tych emocji jest wywołana tym, że uruchamia jakiś obszar jakichś lęków, jakichś obaw, dotyka czegoś, czego może za wszelką cenę nie chcemy gdzieś widzieć, jakoś czuć. I stąd właśnie jest ta reakcja. Przecież ta sama osoba potrafi naprawdę nieźle funkcjonować w wielu różnych innych sytuacjach życiowych. Natomiast to, co potrafi dziać się w małżeństwie, jakby bardzo często upokarza samych małżonków. Oni się sami dziwią, że w ten sposób się zachowują i tak potrafią gwałtownie zareagować. Przyjmijmy, że jest to logiczne. To jest w ogóle pierwszy krok w takim radzeniu sobie ze swoimi emocjami, uczeniu się komunikacji, że nasze zachowania są logiczne, z czegoś wynikają, tylko nam jest bardzo trudno zrozumieć, dlaczego tak się dzieje.
No właśnie, okazuje się, że emocje są bardzo logiczne. Tak wydawałoby się może, że to się wyklucza, bo tutaj emocja, taka jakby naturalna rzecz, a tutaj logika, która nam coś wyjaśnia tak po kolei. Ale właśnie te emocje, które się w nas pojawiają, są bardzo prawdziwe w danej sytuacji. One nas informują o tym, jak dana sytuacja na nas oddziałuje. Jaka ona dla nas jest, czy ona jest ważna, czy jest mniej ważna, czy nam bardzo zależy na tym, co się dzieje wokół nas, czy nam nie zależy. I te emocje, które się w nas pojawiają, dają nam bardzo ważne informacje na ten temat.
I tutaj takim pierwszym krokiem w takim podejściu do ludzi jest to przyjęcie właśnie tej logiki naszych uczuć i próba zrozumienia przyczyn tych emocji. Przyczyn tak gwałtownych reakcji emocjonalnych. I badania tutaj są prowadzone od wielu lat i faktycznie one wskazują, że Przyczyną naszych reakcji takich gwałtownych, emocjonalnych, emocjonalnych, czy to takich stanów jakiegoś przygnębienia, smutku, takiego załamania, czy też właśnie takich wybuchów złości, jest najczęściej jakiś rodzaj lęku. Czyli my się czegoś obawiamy. W ogóle nasze emocje powstają w naszej wyobraźni. Czyli jest jakieś wydarzenie, wyobraźnia pracuje, wraca mąż po pracy, je obiad, żona mówi, co tam w pracy? A on mówi nic, bo jest zmęczony i chce sobie po prostu zjeść ten obiad. A w jej głowie co się rodzi? W jej głowie się rodzi, dlaczego on nie chce ze mną rozmawiać? Pewnie mu nie zależy. Gdyby mu zależało, to by ze mną rozmawiał. Nie no, na pewno mu nie zależy. A matka mówiła mi w ogóle, żebym za niego nie wychodziła. I dostaje szału. Albo się obraża. To się zrodziło w głowie. I co to jest? To jest jakaś obawa. To jest jakiś lęk tej kobiety. Weźmy taki prosty przykład. Jednego mężczyzny, tak jak para przyszła, rozmawialiśmy z nimi i zapytaliśmy, czy kupuje pan żonie kwiatki? Nie. A dlaczego pan nie kupuje żonie kwiatki? No wie pan, no nie wiem w zasadzie. Lubi kwiatki? Lubi. Ucieszyłaby się, jakby pan jej kupił? Ucieszyłaby się. Na pewno by się ucieszyła, bo zawsze się cieszy. To dlaczego pan tego nie robi? No bo mam za daleko. A to ile pan ma tak za daleko? Jak to wygląda? No i mówi, no tu, tutaj, a tu jakaś budka jest, no z 5 minut by mi to zajęło. No to jeżeli to jest 5 minut, żona się ucieszy, jest inna atmosfera w domu, to przecież to się opłaca, już tak mówiąc między mężczyznami, tak? Dlaczego? Albo jak jej kupię kwiatka, to zaraz będzie chciała torebkę. Aha. No i co się wtedy stanie? No i będzie chciała torebkę, to będzie chciała sukienkę i w ogóle jeszcze Bóg wie co. Czyli pan się czegoś obawia. To jest w jego głowie. To jest w jego wyobrażenie. Żona siedzi obok i kiwa głową, że nie. No, my nie wiemy, tak? Ale okazuje się, że mamy takie dwa podstawowe lęki w związkach. One się bardzo mocno gdzieś ujawniają, to jest lęk przed zawłaszczeniem i lęk przed opuszczeniem. Jeżeli państwo tutaj słuchacie jako małżonkowie, to możecie sobie zadać takie pytanie, czy któryś z tych lęków jakoś u siebie widzicie i który bardziej? Generalnie mamy te dwa lęki, bo one są związane z dwoma podstawowymi potrzebami, to jest bliskość i autonomia. No i jeżeli mamy lęk przed opuszczeniem, trudno nam wejść w autonomię, taką samorealizację. I natomiast jeżeli mamy przed zawłaszczeniem, to wtedy będziemy mieli duży problem z budowaniem bliskości. Najczęściej, statystycznie rzecz ujmując, to jest to że u kobiet występuje lęk przed opuszczeniem, u mężczyzn lęk przed zawłaszczeniem. I te dwa wspomniane przykłady. Zobaczcie państwo, że jeżeli ta żona czeka na męża i chce z nim porozmawiać i on mówi, że nic się nie wydarzyło i ona to interpretuje że ją nie kocha, że mu nie zależy, ona prawdopodobnie ma jakiś silny lęk przed opuszczeniem. I ten lęk może wywoływać tak skrajne i tak gwałtowne emocje. Ponieważ jest jakby zagrożona jej podstawowa potrzeba. Nieraz kobiety mówią, ja już nie wiem, jak się mam do męża odezwać. Mówi, wynieś śmieci, a on krzyczy, nie będziesz mi rozkazywać. Co ten mężczyzna nosi w sobie? On nosi w sobie jakiś lęk przed zawłaszczeniem. Czyli on się boi, że ona go po prostu w jakiś sposób zagarnie. To jest jego wyobraźnia. To są jego jakieś fantazje w tym wszystkim.
Statystycznie częściej tak to się rozkłada, ale kobiety oczywiście też mogą mieć ten lęk przed zawłaszczeniem, a mężczyźni lęk przed opuszczeniem. Nieraz jest tak, że obydwa lęki gdzieś są obecne, a któryś w jakichś konkretnych sytuacjach dominuje albo zaczyna dominować. Także no, można się zastanowić, który u nas dominuje, u mnie, czego ja się boję, czy bardziej opuszczenia, czy bardziej zawłaszczenia, czy gdzieś obydwa się pojawiają.
Nieraz pracując z parą, tak właśnie gdzieś tam próbując się zbliżyć troszkę głębiej, nie tylko na tym poziomie oskarżenia, ale co tam się tak naprawdę wewnątrz dzieje, to oni zaczynają właśnie to dostrzegać. No faktycznie, wiesz, ja to mam ten lęk przed zawłaszczeniem, no a ja mam ten lęk przed opuszczeniem. I on potrafi faktycznie doprowadzić mnie do szału. Doprowadzić do tak gwałtownych emocji.
Chociaż też nie jest łatwo się przyznać czasami przed samym sobą, że się czegoś obawiamy. Wydaje nam się, że wszystko tak bierzemy, tak na klatę, tak ze wszystkim sobie radzimy, ale gdzieś ten lęk. I częściej jest tak, że on jest. Chyba nie ma ludzi, którzy by się niczego nie bali, tylko chodzi o nasilenie tego lęku. Jeżeli on jest bardzo duży, to może nam bardzo gmatwać w życiu, a jeżeli on jest mniejszy, to sobie radzimy. Dobrze sobie radzimy.
Tak, lęk z pewnością też jest rzeczywistością, która w jakiejś mierze czasem pomaga nam w życiu, ale też tutaj pośród tych czynników, które o których mówimy, które wywołują te różnego rodzaju emocje, chociażby gniew, to dziś jakże często taką rzeczywistością są frustracje. Jesteśmy sfrustrowani jakże niejednokrotnie, bo dajmy na to, nie spełniamy oczekiwań, które sobie stawiamy, bo nie spełniamy oczekiwań, które ktoś wobec nas żywi, dzieci, bo właśnie, bo chciałyby być jeszcze lepsze, a tu proszę, może nie spełniają tych oczekiwań rodziców i ta złość chociażby na dzieci była z pewnością niejednokrotnie takim nierozpakowanym pakunkiem własnych frustracji i takich przykrych przeżyć, a to jest no, niesamowicie też ważne, ponieważ niejednokrotnie to się nakręca. Mąż robi jakąś przykrą uwagę żonie, żona właśnie gdzieś jakieś negatywne emocje wylewa na dzieci. Dzieci zresztą też muszą te emocje gdzieś negatywne wyrzucić i taki powstaje taki łańcuszek.
No i tutaj tak, są to frustracje. Frustracje to jest zablokowana potrzeba, czyli nie mam tego, co chcę mieć, co chcę dostać. To rodzi bardzo silne emocje. I emocje to są energią, emocje są niezniszczalne, jak energia, czyli to jest trochę tak, że jak się nam tak po prostu możemy tego nie wyrazić, odłożymy jedno, drugie, piąte, zamieciemy pod dywan, wytrzymamy raz, drugi, trzeci, no ale potem jest bardzo duży wybuch, no i tam już nie ma co sprzątać nieraz, jak pary często funkcjonują w takim troszeczkę, w takim rytmie jakiegoś tam miesiąca miodowego, czyli jest albo tak w miarę spokojnie, albo jest bardzo dobrze i nagle się wszystko psuje, bo się nazbierało. No ale to trzeba rozumieć. To trzeba rozumieć i my tutaj bo troszeczkę abstrahujemy od relacji z dziećmi, bo to jest troszeczkę inny temat. Tam takie to zawłaszczenie, opuszczenie aż tak nie występuje jako ten lęk podstawowy. Tam jest bardziej taki rodzaj troszeczkę gdzieś budowania tej mapy uczuć u dziecka, czyli przenoszenia tych wzorców, które myśmy sami z domu gdzieś powynosili. Jeżeli też tego nie rozumiemy, mamy te uczucia takie zakazane w sobie moralnie, społecznie, czujemy, że nas to po prostu rozbije, jest to dla nas wewnętrznie zagrażające. No to taką mapę uczuć będziemy dzieciom przekazywać i to pojęcie, że nie ma uczuć złych, wydaje się takie troszeczkę trywialne nieraz, ale ono ma ogromną głębię. Ono ma ogromną głębię. Jeżeli ktoś faktycznie potrafi to uznać, niesamowitą może odczuć ulgę w swoim życiu. Niesamowitą ulgę. Nie będzie się oskarżać za różne uczucia, za różne reakcje. I będzie po prostu jakby z taką akceptacją na siebie gdzieś tam patrzeć. No to jest bardzo, potrafi być bardzo uwalniające. Ale jeszcze chcielibyśmy wrócić do tego lęku podstawowego, bo on tutaj nam generuje te takie potężne motory i eksplozje. Bo jak my się możemy zachowywać pod wpływem tego lęku? Jeżeli mamy lęk przed opuszczeniem, to możemy w dwa skrajne zachowania wchodzić. Albo będzie to nadmierna uległość i będzie to taka osoba, która jest zależna, taka zasługująca, dopasowująca się, poświęcająca siebie, żeby tylko ze mną był albo była. Ja ustąpię. Nieraz ktoś tak dla świętego spokoju, albo jeszcze sobie tak gdzieś to ubierze, że to tak, że to w małżeństwie, że to miłość sobie tak zdefiniuje, że to chodzi o takie ustępowanie, że takie bycie dobrym, żeby tak umieć cierpliwie znosić i tak dalej. I ta osoba po paru latach jest wrakiem psychicznym. Ładnie to jest poukładane w głowie, natomiast kompletnie nie działa. I to jest jeden rodzaj zachowania, jeżeli mamy lęk przed opuszczeniem. Może drugim takim przeciwległym biegunem to jest to, żebyś mnie nie opuścił, to ja opuszczę ciebie. I wiele osób idzie w taką izolację w relacji. I to jaka to osoba będzie? To będzie osoba pretensjonalna, zimna, taka nieufna, odrzucająca, taka niedostępna. I teraz warto to poobserwować, czy w małżeństwie, tak jak tutaj Państwo się tak może przyglądacie gdzieś tam sobie, czy izolacja, uległość, czy któreś z tych zachowań gdzieś w jakimś okresie nie występowało bardziej, częściej. Mówimy tutaj, często kobiety, to statystycznie częściej u kobiet to jest. Bo to jest potężne koło zamachowe takich różnych potem reakcji, które następują. Czyli jeżeli by się to udało zaobserwować, że tak, byłam uległa, wiele kobiet tak na przykład mówi, ustępowałam, wydawało mi się, że on też to zrozumie i będzie dobrze, ale to w ogóle nie zadziałało. To nie przyniosło żadnego efektu. No i żeby się chronić przed tym, ta kobieta może wejść właśnie w taką izolację, w taką niedostępność i wtedy pojawia się agresja. Wtedy pojawia się bardzo dużo takiej złości, która właśnie może się przerodzić w agresję, to może nie jest od razu agresja, ale ta osoba stanie się bardzo pretensjonalna. Wielu mężów mówi, że ma po prostu w domu bardzo pretensjonalne żony. Żony, które nie potrafią powiedzieć swojemu mężowi nic miłego, ponieważ mają do niego tyle żalu, tyle takiej nieufności stają się niedostępne, takie zimne. Współżycie seksualne tutaj bardzo też potrafią odsunąć od siebie tego męża. Nie? I rozumienie tego, bo wiele par powie, jeżeli tak powiemy, zapytamy kobiety, dlaczego tak jest, bo on taki jest, to nie przynosi rozwiązania. Widocznie jest jakiś lęk. I najczęściej jest to lęk przed opuszczeniem. On oczywiście może wynikać z małżeństwa, ale może też wynikać i może być wniesiony w to małżeństwo z wcześniejszych doświadczeń z domu rodzinnego. Weźmy lęk przed zawłaszczeniem. Jakie zachowania mogą być? Żebyś mnie nie zawłaszczyła, ja zawłaszczę ciebie. I to będzie mężczyzna, który dominuje. Oczywiście tak jak tutaj Agnieszka wspominała, to też u kobiet to występuje. Tak samo jak uległość, czy też ta izolacja mężczyzn.
To jest często taka osoba władcza, kontrolująca, wszystko wiedząca, oceniająca mocno, zwłaszcza negatywnie, krytyczna, taka czepialska. Tak, nic nigdy nie jest tak, jak powinno być. Zawsze coś jest nie tak.
Drugim skrajnym takim biegunem zachowań pod wpływem lęku przed zawłaszczeniem będzie obojętność, czyli żebyś ty mnie nie zawłaszczyła, ja będę niedostępny. Wiele kobiet mówi o swoich mężach, że są niedostępni mentalnie. Taki mężczyzna schowa się za jakąś ironią, cynizmem, za taką biernością, bagatelizacją. Nie można w ogóle do niego dotrzeć. I to są obojętność, dominacja. To są dwa zachowania, które tak naprawdę mają na celu chronić właśnie przed tym zawłaszczeniem, bo ten lęk gdzieś jest tam podstawowy. Dlatego my jakoś tam jesteśmy tak bardzo, znaczy nie tyle przeciwni, co widzimy jakby nieskuteczność w rozmawianiu z parami, którym powiemy, kochajcie się, bądźcie dla siebie mili, bo to jest bardzo ważne, pomagajcie sobie, ustępujcie sobie. Wiele par jakby potem wyjeżdża nawet z takiego szkolenia, czy gdzieś z jakiejś takiej konferencji, z takim przekonaniem, że dobrze, to teraz już tak będziemy, wrócili w niedzielę, w poniedziałek się pokłócili. W poniedziałek się pokłócili. To jest głębszy temat.
Bardziej jesteśmy za takim stwierdzeniem, pozwólmy sobie czuć. Pozwólmy sobie czuć złość, pozwólmy sobie czuć smutek, pozwólmy sobie czuć poczucie straty jakiejś, pozwólmy sobie czuć tęsknotę, radość, żeby mieć dostęp do tych emocji, które są obecne
do tej całej mapy uczuć,
w naszym życiu, tylko my z różnych powodów możemy sami sobie zabraniać czuć jakiejś emocji, albo możemy zabraniać czuć naszemu współmałżonkowi.
Tutaj oczywiście tak próbujemy Państwu zasygnalizować, to jest dosyć obszerny temat i on nieraz go tak gdzieś tam wałkujemy na tych naszych spotkaniach przez 3 dni albo 7, żeby się gdzieś tam do tego bardziej zbliżyć. Ale jeżeli się Państwu już uda namierzyć, że któryś z tych lęków dominuje, a przede wszystkim namierzycie, że Wasze reakcje emocjonalne są pod wpływem lęku, to może to być bardzo dobry krok właśnie w kierunku takiego wybicia się z oskarżenia, a wejścia w jakąś rzeczywistość rozumienia tego, co się z nami dzieje. Uczucia są logiczne. Są modele, które pokazują, jak się możemy zachowywać w parze, przewidywać jakby nasze zachowania, bo one z czegoś wynikają. Jeżeli coś się stanie, to my pewne rzeczy czujemy, tylko że to oczywiście możemy różne rzeczy sobie tam racjonalizować, projektować na innych i szereg różnych takich mechanizmów obronnych stosować po to, żeby to martwe pola gdzieś tam utrzymywać i w jakiejś tam stałości, ale tak naprawdę to jest oczywiście tylko gdzieś tam zaciemnianiem tej rzeczywistości i nie żyjemy gdzieś tam w tej bliskości, która może nam być dostępna, jeżeli się gdzieś tym lepiej zajmiemy.
A czy moglibyśmy jeszcze zwrócić uwagę na aspekt, którym jest komunikowanie uczuć, komunikowanie swoich emocji, ponieważ to jest niejednokrotnie wielka sztuka, aby w sposób umiejętny, uprzedzając następstwo właśnie tych emocji, które gdzieś uchodzą i uderzają w drugiego, nie daj Panie Boże, człowieka, zanim to nastąpi, można zakomunikować, można postawić pewnego rodzaju właśnie inną drogę rozwiązania takiej sytuacji, jaką są te uczucia, które gdzieś we mnie drzemią. Tylko sztuka właśnie, aby umiejętnie to wyartykułować drugiemu.
No my mamy kilka sposobów na wyrażanie emocji. To znaczy tak, najpierw jeżeli na przykład spotykamy się z jakimś takim przykrym wydarzeniem, ktoś gdzieś tak nas albo obraził, albo no jakiś tam przykrość nam sprawił, to my możemy, no to wywołuje w nas jakieś emocje, no czyli albo jest nam przykro, albo właśnie czujemy złość, to tak, albo jest ucieczka, czyli nic się nie stało, zaprzeczanie, wycofywanie się, takie też ze strachu, ktoś się nie odezwie, ustępowanie dla świętego spokoju, albo jest atak, czyli jest to taki rodzaj zachowania, w którym no najlepszą obroną jest atak. Taka jest dewiza, czyli po prostu trzeba iść na wojnę i nie dam się, nie odpuszczę, nie pozwolę sobie na to. Zapominamy o takiej trzeciej drodze, jaką jest obrona. Obrona to jest coś takiego, kiedy ja zaczynam mówić o sobie. Kiedy ja mówię, że to, że mi tak powiedziałeś, no jakby jest mi bardzo przykro, nie chcę, żebyś w ten sposób się zachowywał i tak dalej. I to, czyli następuje coś takiego, że nie oceniamy, nie oskarżamy. Jeżeli tutaj ojciec pyta, w jaki sposób komunikować, to nie atakować i nie uciekać, ale mówić o sobie. Bardzo wyraźnie mówić o sobie, o swoich uczuciach. Tylko zanim cię tam to uda zrobić, są takie szkoły asertywności i można faktycznie troszeczkę się w tym wyedukować, ale wewnętrznie możemy ciągle czuć taką nieskuteczność tego szkolenia. A czujemy ją dlatego, że nie mamy coś wewnętrznie przepracowanego. Że nie rozumiemy tak naprawdę pochodzenia tych emocji.
Bo jakby taka forma obrony, taka forma wyrażania emocji jest skuteczna wtedy, kiedy jakby te emocje, które z nas, które wyrażamy w taki sposób, są prawdziwe. A prawdziwe są wtedy, kiedy my sobie zdajemy z nich sprawę, kiedy jesteśmy świadomi tego, że one w nas są, kiedy zgadzamy się na to, żebyśmy je czuli i kiedy potrafimy je nazwać i kiedy zgadzamy się na to, żeby powiedzieć tej drugiej stronie, że właśnie takie uczucia, takie emocje w nas się pojawiły.
Kiedyś napisał do nas taki jeden gdzieś tam z naszych czytelników pisma i mówi, no dobra, fajnie tu piszecie, ciekawy artykuł, ale co ja mam zrobić, jak żona wyleje na mnie stek, pomyj, wyrzuci po prostu i ten, co ja mam robić? Siedzieć cicho, wybuchać, co ja mam z tym zrobić? I on w zasadzie zadał no, takie podstawowe pytanie, tylko że na które nie ma odpowiedzi, proszę zrobić to i to i to. Precyzyjną odpowiedzią na to pytanie jest, zapraszamy do zajrzenia w głąb. To jest proces. To nie da się tego... To się już stało. Czy pan ucieknie, czy pan zaatakuje... Czy pan potrafi się bronić, bo to już wtedy oznacza, że ktoś już zaczyna rozumieć głębiej siebie, głębiej uwarunkowania tego, co się z nim dzieje, to już zależy od tego, w jaki sposób ktoś ma tam wgląd w siebie i tą możliwość w ogóle pracy nad sobą. I dlatego tutaj no, mówimy o podstawowej rzeczy, bo to no, nie ma bliskości bez emocji. Są małżeństwa nieraz, że ktoś w ogóle nie wyraża emocji i nie mówi o nic o uczuciach i jest tylko taka dobrze działająca firma, to małżeństwo z bankomatem jeszcze jakimś. A tak naprawdę no, tam nie ma głębi, tam nie ma więzi, no bo nie ma emocjach, nie ma uczuciach, nie ma tej umiejętności mówienia. Jest mi przykro, czuję się tak i tak. Chociaż można to też tak nie wprost nazywać. Chodź pogadamy, a wiesz, ma martwię się, a boję się. Jeżeli ktoś odczuwa lęk przed takimi emocjami, to on o tym nie będzie mówił. On będzie mówił, że wszystko jest w porządku. Wszyscy będą wiedzieć naokoło, że nie jest w porządku. Inna osoba z kolei wejdzie tylko w świat takich uczuć, takiego smutku, takiej słabości, takiego narzekania. Jeżeli ona nie zrozumie, że tak naprawdę jest to formą ściągania uwagi i zabezpieczania swojego lęku przed opuszczeniem na przykład, to jak ona to może zmienić? O jej jest smutno. Ona ciągle czuje żal. Ona ciągle czuje jakąś tęsknotę niespełnioną. I taka osoba potrafi nieraz zmaltretować całą rodzinę swoją tymi emocjami. Dlatego mówimy o tym głębszym rozumieniu, o tym, że sięganie w te lęki swoje, no jak to robić, to już jest troszeczkę, na pewno nie zdążymy tego gdzieś tam tutaj omówić, tak bardziej sygnalizujemy może sprawę, bo pewnie może już czas na jakieś tam pytania słuchaczy. Ale może gdzieś to w pytaniach troszeczkę też wyjdzie, bo to też warto nieraz tak gdzieś tam sięgnąć do takiego jakiegoś może jakiegoś wewnętrznego chłopczyka czy jakiejś dziewczynki że to są jej jakieś uczucia i jej jakieś emocje, że trzeba by się tym wewnętrznym dzieckiem zająć i gdzieś tak troszeczkę się poprzyglądać, dlaczego są te lęki różnego rodzaju. Ale jak już się uda wybić z oskarżenia, że to ta druga strona jest winna temu, co się dzieje w małżeństwie, no to to będzie już duży krok do przodu.
Jak sobie radzić ze złością czy innymi niepożądanymi uczuciami? To temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach audycji dla małżonków i rodziców. A naszymi gośćmi są Agnieszka i Jakub Kołodziejowie, redaktorzy pisma Zbliżenia. Serdecznie zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnijmy sobie numery kontaktowe do naszego studia. Z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Państwu, Agnieszce i Jakubowi, bardzo serdecznie dziękujemy za to wprowadzenie w nas w ten temat. Temat jakże taki związany z naszym życiem, bo emocje każdy posiada, każdy niejednokrotnie boryka się właśnie z tymi emocjami, aby je w taki czy inny sposób artykułować i żeby umiejętnie z nich korzystać, bo mądrze wykorzystane mogą się obrócić w naszego sprzymierzeńca. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Już za chwileczkę odbieramy pierwsze telefony. Tymczasem utwór Lubisz, gdy się gniewam w wykonaniu Czerwonych Gitar.
Wiem, że lubisz, gdy się gniewam, kiedy jestem zły. Chcesz, bym mówił, o czym marzę, jakie nie mam sny. Niech każdy wie, że muszę słuchać cię, bo w każdy dzień zatręczasz mnie. Niech każdy wie, że muszę słuchać cię, bo w każdy dzień zatręczasz mnie. Gdy za dużo do mnie mówisz, wolę już być sam, ale wtedy nieraz czuję, że mi ciebie brak. Gdy gniewam się, to tak już z tobą jest, że tylko wtedy lubisz mnie. Gdy gniewam się, to tak już z tobą jest, że tylko wtedy lubisz mnie. Nie mogę sam zrozumieć, wytłumacz mi. Wystarczy jedno słowo, już jestem zły. Ty lubisz, gdy się gniewam, ja wcale nie. Więc lepiej żyjmy w zgodzie, kochajmy się. Tak upłynął czas i nikt już się nie gniewa z nas. Gdy będziesz zły, zaśpiewaj tak jak my, na pewno to pomoże ci. Gdy będziesz zły, zaśpiewaj tak jak my, na pewno to pomoże ci.
Czas audycji dla małżonków i rodziców na antenie Radia Maryja w temacie, jak sobie radzić ze złością czy innymi niepożądanymi uczuciami. To temat, który podejmujemy. Naszymi gośćmi są Agnieszka i Jakub Kołodziejowie, redaktorzy pisma Zbliżenia. Bardzo serdecznie dziękujemy także Państwu za aktywność na Facebooku. Katarzyna Mitkow między innymi tutaj taką refleksją podzieliła się niepożądanymi, zmieniłabym na nieprzyjemnymi, trudnymi, przykrymi, niepożądane uczucia wskazują, że przeżywanie ich jest złe, że lepiej by ich nie było. Wtedy niestety w życiu nie da się w życiu ominąć nieprzyjemnych emocji. Właśnie cała sztuka, jak sobie z nimi poradzić. Dlatego myślę, że audycja, tak, tutaj właśnie życzenie i takie przekonanie będzie bardzo dobra. I kolejna sprawa, Magdalena Klej, gdzie można odsłuchać nagranie? Jeśli chodzi o audycję dla małżonków i rodziców, serdecznie zachęcam, zapraszam do tego, aby sięgnąć do strony Radia Maryja i tam, jeśli zjedziemy na dół strony, mamy całe takie archiwum różnego rodzaju naszych audycji i między innymi jest zakładka audycja dla małżonków i rodziców, tam znajdziemy te audycje, znajdziemy poszczególne audycje, które są w tym temacie. A my powracamy do tego pytania, które postawiła pani Katarzyna. Jak sobie radzić z tymi emocjami? Jak je w właściwy sposób zagospodarować w naszej codzienności, tak aby nie ranić, ale żeby one stały się naszym sprzymierzeńcem? Prosimy naszych gości.
Tutaj radzimy sobie tak, no można powiedzieć, tak na dwóch poziomach warto to rozpatrzyć. Pierwsze to emocje trzeba odreagować, czyli jeżeli czujemy złość, to warto tą złość jakoś z siebie wyrzucić w taki zhumanizowany sposób, czyli nie przemienić ją w agresję, tylko to, że ja sobie, ja gdzieś tam pokrzyczę w samochodzie, gdzieś tam walnę poduszką w tapczan, wejdę w jakąś ekspresję, w jakiś ruch. Bardzo dużo napięcia potrafi z nas zejść. Są osoby, które jakby robią sobie taki trening, gdzieś tam zawieszają jakiś tam worek treningowy, no i się po prostu gdzieś tam wykrzyczą, wyzłoszczą. Napięcie takie emocjonalne, zwłaszcza złość, bardzo często nam wchodzi w napięcie mięśniowe. To jest obręcz barkowa, gdzieś tam napięcie pleców. Często ktoś się skarży, takie, że uczucie takiego spięcia w karku, zmęczenia i tak dalej. Prawdopodobnie gdzieś tam tłumi dużo emocji i no, te emocje potem wchodzą w takie somatyczne objawy. Zresztą potrafimy się bardzo rozchorować z powodu tłumienia emocji i wszelkiego rodzaju schorzenia niemalże wszystkie są uwarunkowane tak psychosomatycznie. Ale to jest taki pierwszy poziom, odreagować. No, on nieraz coś nawet i przestaniec, jakiś śpiew, różne są takie formy ekspresji, które gdzieś tam wyrażania siebie. Sztuka i jeżeli ktoś ma jakiś talent do czegoś bardzo, to potrafi go rozluźnić, wyrzucić gdzieś tam na papier czy w muzykę to wszystko, co czuje. No drugim takim obszarem to jest dialog. To jest dialog, czyli to jest jakaś taka próba wyrażenia tych emocji już bezpośrednio do osoby, która je wywołuje. To, co mówiliśmy w tej formie takiej nie atakującej, nie oskarżającej, ale mówiącej o tym, że popatrz, co zrobiłeś, co się ze mną dzieje, postawienie jakiejś granicy. Jeżeli w takiej rozmowie, jeżeli jako małżonkowie macie Państwo takie rozmowy, w których się tak dogadacie, czyli tak ktoś kogoś przeprosi, oboje się przeprosimy, gdzieś stajemy się przez to bardzo bliscy, potrafimy się bardzo do siebie zbliżyć i to jest taki jakby sprawdzian tego, że udało nam się dobrze dogadać, tak? I to jest bardzo oczyszczające. Ja bym nie unikał w małżeństwie tego, żeby się przypadkiem nie pokłócić. Są nieraz takie pary, które tak bardzo uważają i są tacy strasznie ostrożni, żeby tylko tam nic nie powiedzieć. Tylko dbać o jakość tych kłótni. Czyli jeżeli nie ma takich wycieczek personalnych w stylu, bo ty jesteś taki, siaka, owaki, nie ma jakiegoś poniżania kogoś, nie ma wycieczek takich w przeszłość, bo ty kiedyś coś tam, to znaczy, że ta para się dobrze kłóci.
Bo to odreagowanie emocji, o którym mąż mówił na początku, pozwala nam wyciszyć emocje. Emocje ma to do siebie, że ona jest bardzo gwałtowna, ale krótkotrwała. I gdy my ją jeszcze potrafimy wyrazić w taki sposób kontrolowany, właśnie ktoś może aktywnie biegając na przykład, czy właśnie chociażby poprzez ten taniec, śpiew, ktoś może zacząć sprzątać, składać coś, jakieś takie aktywne działania, to my pozwalamy emocjom się wyciszyć i w momencie, kiedy one się wyciszają, zaczynamy już włączać takie nasze racjonalne myślenie. I to pozwala nam dojść do dialogu, już takiego spokojniejszego dialogu, żeby właśnie te nasze, nawet jak to będzie kłótnia, to żeby ta kłótnia nie była taka właśnie, taka bardzo personalna, że obrażamy tę drugą stronę, ranimy ją, tylko żeby ona była taka merytoryczna.
Taka merytoryczna, tak, tak.
Konstruktywna.
Dziękujemy. Zapraszamy Radio Słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszego naszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak, słuchamy.
No, witamy.
Już mogę mówić?
Tak, tak, prosimy bardzo.
Janina ze Szczecina, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Ja mam taki inny problem, ale bardzo dla mnie trudny. Mąż jest chory na Parkinsona i ona jest chamera. Jest to praktycznie osoba leżąca. Przy pomocy sąsiadów czasami udaje mi się go postawić na 3 godziny, bo jak leży, ma ciśnienie ponad 200. Mój dzień to tak, karmienie, które trwa 2 godziny, śniadanie, mycie, rehabilitacja. Ja praktycznie nie mam w ogóle na nic czasu, a wlanie w niego wody, przepraszam za wyrażenia, musi pić mama celnik nadłonowy, dużo wody, po jego taką strzykawką specjalną, no to jest granicą, albo otworzy usta, albo nie. I to mnie doprowadza niestety do szału. Potrafię się wściec, potrafię użyć mocnych słów, no i nawet potrafię szarpać. Nie jestem w stanie panować nad emocjami. To jest po prostu dla mnie koszmar. Zawsze mówię do księdza, już teraz nawet nie chodzę z spowiedzi. Jeśli Pan Bóg daje wariatowi chorego, to nie wiem, to chyba to jest coś nie tak. No to tylko tyle mam do powiedzenia.
Dobrze, dobrze. No, być może jest, no, być może jest Pani bardzo mocno przeciążona tą stałą sytuacją i to może doprowadzać do takich stanów, że się już po prostu nie wytrzymuje. No tutaj naprawdę podziwiamy, bo to jest jakiś ogromny wysiłek i ogromna praca i to przeciążenie, które jeżeli ktoś jest w stanie pani pomóc, no to na pewno to może przynieść fajne efekty. No ale życzymy dużo siły.
Prosimy bardzo, halo.
Halo?
Tak, prosimy.
Halo?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Halo?
Bardzo proszę.
Mogę już mówić?
Tak, jak najbardziej.
Janusz z Podlasia. Mnie się wydaje, że pan redaktor zapytał, powiedzmy, jak powinniśmy wyrażać złość. Otóż wiele ludzi nie umie wyrażać złości, na przykład małżonek w stosunku do małżonka. Tam są pewne procedury, jeżeli chodzi o wyrażanie złości. Ja powinien przedstawić małżonkowi fakt. Następnie, jak ja odbieram... jak ja odbieram to złość, czego ja oczekuję od tej drugiej osoby i co będzie, jeżeli ta druga osoba nie spełni. Otóż większość ludzi nie zna tych prostych metod wyrażania emocji i w związku z tym się kłócą. Następna rzecz. Jeżeli ja chcę wyrazić złość, to ja w bardzo kilku sekundach muszę zastanowić się, czy to mnie się opłaci. I tu chodzi o to, żeby powstrzymać ten układ, powiedzmy, ciało migdałowe dokładnie, żeby te emocje mną nie opanowały, bo jeżeli to zdenerwowanie, ta złość już zacznie się, to układ już, powiedzmy, inny nie zahamuje tej złości. Czyli tutaj to jest taka prosta technika, tylko najgorzej, że my tej techniki nie znamy. I mnie się wydaje, że to są bardzo ważne sprawy.
No i u niektórych to jest bardzo ważne, co pan mówi, tylko że u niektórych takie metody, no to się opiera na rozumieniu i jeżeli ktoś się zastanawia nad sobą, to już jest mocno sprawa do przodu posunięta, tak? Bo faktycznie pan mówi o takich podstawowych rzeczach, nie? Żeby się po prostu przytoczyć sobie fakty, żeby nie dopuszczać tej wyobraźni, która nam podsuwa różnego rodzaju te pomysły na bazie jakichś takich naszych obaw i lęków, tylko odnieść się rzeczowo, merytorycznie do faktów i postawić granice. To tak, to w tym chodzi, dokładnie chodzi o wyrażanie złości, tak? Tak to ma przebiegać. Mówimy troszeczkę też... No, jeżeli to pomoże, to bardzo dobrze, ale często to jednak jest bardziej skomplikowane.
I to jest często spowodowane wychowaniem. Tak jak, jak rodzice się odnoszą do siebie, tak później dzieci odnoszą się, powiedzmy, w życiu dorosłym. Powiedzmy. I tu jest, powiedzmy, koło zamknięte, powiedzmy. Że to trzeba bardzo dużo nad sobą pracować, bardzo dużo nad sobą, każdy, kto, powiedzmy, chce, powiedzmy, porządnie żyć, musi wiele czytać, musi poznać te techniki, powiedzmy, wyrażania tej złości i, powiedzmy, innych emocji, bo to są bardzo fajne i piękne rzeczy. I na przykład, jeżeli chodzi o dzieci, to rodzic musi przyjąć to złość od dziecka. On musi się z tym pogodzić, bo jeżeli nie przyjmie na siebie tej złości, to będzie niedobrze. Tylko rodzic musi temu dziecku wytłumaczyć, dlaczego ta złość jest, powiedzmy. Dlaczego ty się zdenerwowałeś na przykład? Dlaczego? Dlaczego na przykład uderzyłeś swoją siostrę klockiem czy inaczej? Powiedzmy, dlatego, że ta siostra podała na przykład rysunek. Więc chodź, pójdziemy, powiedzmy, do tej siostry i wytłumaczmy jej, dlaczego ty jesteś na nią tak zły. Czyli to są takie proste techniki, ale u nas w Polsce jeszcze mało stosowane.
Jest dużo literatury na ten temat i to faktycznie tak jakby to jesteśmy takim pokoleniem teraz, które ma dostęp do bardzo szerokiej wiedzy i badań, rzetelnych badań podpowiadających różnego rodzaju właśnie takie techniki pracy nad złością, rozumienia tego, co się w nas dzieje. Wielu młodych małżonków gdzieś tam z moimi dziećmi bardzo fajnie pracuje. To są te szkoły dla rodziców, jak rozmawiać z dzieckiem, żeby słuchało, prawda, jak mówić, żeby słuchało, jak słuchać, żeby mówiło. Dużo takich bardzo różnych takich szkoleń jest prowadzonych, także jeżeli ktoś tam jest zainteresowany, dużo może znaleźć.
Prosimy bardzo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I mówi Piotr z Warszawy. I ja widzę u siebie ten problem z emocjami. Często u nas było gęsto od emocji w domu. I ja po prostu, żeby to jakoś rozładować, musiałam wymyślić sobie sposób samokarania. Ostatnio, no już rodzina się trochę rozpadła, bo rodzice zmarli, bracia poszli w swoją stronę, a po prostu no, próbowałam nawiązywać relacje z ludźmi, ale niestety no, czasami się zdarza, że te emocje w nich aż kipią. I ja sobie znalazłem sposób samokarania w postaci zawrotów głowy. Tak, wcześniej to ten brak pojednania w rodzinie zaowocował u mnie chorobą psychiczną po prostu. Znaczy jest to pod kontrolą teraz jakoś, ale po prostu mam taki zespół niezaspokojenia emocjonalnego, który przekształca się właśnie w takie różne doświadczenia psychiczne. I co ja chciałem powiedzieć? No, ten problem mam już od lat i nie wiem, co właściwie ze sobą zrobić. Próbowałem jakoś to w religijność pójść, ale no, trudno mi zapanować nad tym poczuciem skrzywdzenia, jakoś to wymaga dłuższej terapii.
Był pan w terapii, czy to jest tylko jakaś farmakoterapia?
No, na razie jest tylko farmakoterapia, po prostu chodzi głównie o to, żeby żyć wśród ludzi, którzy mają zdrowe reakcje i starać się jakoś nawiązywać te relacje jakoś tak. No nie wiem, co jeszcze powiedzieć. No, mam taki artykuł Anny Teruwe o tym zespole niezaspokojenia emocjonalnego. Powiedziała bardzo wyraźnie w tym artykule o różnych sprawach, aspektach tego schorzenia. Jest taki fragment o sposobach zdrowienia. Na przykład ksiądz, który ma wiarę, przez nałożenie rąk może doprowadzić do cudu wyleczenia na przykład z raka w ciągu jednego dnia, ale emocjonalne leczenie może trwać latami i to musi być po prostu zdrowe relacje muszą być zapewnione dla pacjenta po prostu.
Dobrze, to życzymy dużo takiej cierpliwości tym wszystkim i dobrych ludzi wokół, bo to jest chyba taką... To słusznie pan zauważa, że to faktycznie, jeżeli otaczamy się ludźmi, którzy potrafią tak dobrze sobie radzić z emocjami, to jest zaraźliwe, tak? Czyli gdzieś możemy się od nich tego uczyć i też jakoś tam spokojnie żyć. Mhm.
Audycja dla małżonków i rodziców na antenie Radia Maryja w temacie jak sobie radzić ze złością czy innymi niepożądanymi uczuciami. Naszymi gośćmi są państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie, redaktorzy pisma Zbliżenia. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Kazimierz z Małopolski się kłania. Ja właśnie mam takie bardzo, bardzo taki temat, bardzo, bardzo ciekawy i dziękuję za niego dla wszystkich małżonków, ale właśnie i co takie ważne, ja jako jestem tak, pracuję przy takiej parafii jako penitencjarz, taki spowiednik i właśnie chciałbym, mam takie natchnienie, wiem, od roku może najwięcej, że po prostu taką naukę udzielam, że po prostu, żebyśmy bardziej patrzyli na to, że wszystko, co mamy dobrego, to otrzymaliśmy od Pana Boga. Że po prostu, że my jako tak ludzie, człowiek nic sobą na świat nie przynosi. Tylko wszystko ma od Boga. A później człowiek jako dziecko już o tym pamięta. A później jak człowiek dorasta i już zaczyna nabierać takie pewności siebie, to już twierdzi, że to wszystko jest jego. Bo sam się wszystko nauczył się wszystkiego. Ale przecież nie wiadomo, żeśmy uczyli się chodzić, uczyli się mówić, uczyliśmy się wszystkiego. I to jest ta prawda o człowieku. Gdybyśmy tak bardziej w tej prawdzie żyli w rodzinie, każdy w tej prawdzie żył, to na pewno, przepraszam, że na pewno byśmy też nie byłoby też i nie było takich emocji, znaczy takich kontrowersji, takich sprzeczek, kto ma rację, kto jest lepszy, kto jest mądrzejszy. Także właśnie, a jeśli jeszcze ja bym mógł, aby ewentualnie też ten pan ostatni, który który się wypowiadał, żeby poprawił takie relacje z Panem Bogiem, ale i też o sakramenty, żeby chociażby więcej korzystał z sakramentu pokuty i może żeby znaleźć sobie jakiegoś dobrego spowiednika i po prostu żeby, bo to jest właśnie rozmowa z Panem Bogiem, że Pan Bóg, spotkanie z Bogiem miłosiernym, nie jako tego, że muszę mieć grzechy jakieś, żeby wyznawać grzechy, ale że spotkać się z Panem Jezusem miłosiernym, który naprawdę chce nas obdarzyć wieloma łaskami. I to właśnie tak chciałem bardzo właśnie też i żeby szukać jak najwięcej Pana Boga, bo to najbardziej nam brakuje każdemu człowiekowi.
Dobrze, no dziękujemy za podzielenie się takim doświadczeniem.
Zatem, że miałem taką możliwość i bardzo się cieszę, że z takiej audycji i błogosławię na wszystko w imię Ojca.
A skąd się dzwoni dokładnie?
Dokładnie. No tak z Małopolski, ale dokładnie jest z okolic.
Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy.
No, to wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
22:38 na zegarach. Na antenie Radia Maria trwa czas audycji dla małżonków i rodziców w temacie, jak sobie radzić ze złością czy innymi niepożądanymi uczuciami. Hallo, bardzo proszę.
Niech będzie wychwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam podzielić się swoim doświadczeniem.
Witam bardzo serdecznie.
Pracy ze swoim gniewem.
Czy możemy poznać, kogo witamy?
A, przepraszam bardzo, Bolesława z Krakowa.
Pani Bolesława, proszę bardzo.
Z pracą nad swoim gniewem w sytuacjach kryzysowych i bólem, w sytuacjach takich przeciążenia. I jeśli staranie się o opanowanie gniewu lub emocji negatywnych związanych właśnie w sytuacjach takich przeciążeniowych i to staranie się opanowania ofiaruje się w intencji kogoś, osoby, którą się bardzo kocha, ale nie związaną z tą sytuacją przeciążenia, to wydaje mi się, że o wiele łatwiej jest opanować i gniew, a także i nasz ból fizyczny, ból w ciele. Jeśli się go ofiarowuje za kogoś, kogo się kocha, ale żeby ta osoba nie była związana z tą sytuacją przeciążenia czy tą sytuacją kryzysową. I myślę, że wtedy naprawdę jest o wiele łatwiej opanowywać się. Każda sytuacja opanowania przynosi radość, a radość daje siłę do dalszej pracy nad sobą. To mi się wydaje, że jest takim rzeczą, która bardzo skutecznie pomaga w opanowaniu i gniewu, i właśnie takich sytuacji przeciążenia w kryzysie. To tyle, co chciałam powiedzieć na ten temat. I jeszcze jedno. Uważam, że los nigdy nie krzywdzi człowieka, że los jest zawsze dla nas najlepszą szansą rozwoju i pracy nad sobą. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Szczęść Boże i dziękuję bardzo za audycję. Bardzo dobrą audycję.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
To pani Bolesława z Krakowa. Czy słowo komentarza do wypowiedzi naszej słuchaczki?
No to jest jakieś doświadczenie tutaj pani i myślimy, że to że to jest jakoś tam pani się w tym odnajduje i jeśli to pani czuje, to trudno nam to też tak jakoś tam komentować. Jest to osobiste tutaj takie podzielenie się doświadczeniem. Na pewno zachęcamy do takich pytań, jeżeli bo też będziemy mogli jakoś tam wtedy coś ewentualnie jeszcze podpowiedzieć, dopowiedzieć, gdyby coś też było takie niejasne w tej naszej wypowiedzi, to możemy gdzieś to tam rozjaśnić.
Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, słamy.
No tutaj chciałem takie świadectwo przedstawić właśnie na temat tej temat audycji.
Kogo witamy? Halo, bardzo proszę. Halo?
Tak?
Tak, proszę bardzo.
Halo?
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 Bardzo proszę, proszę wyciszyć radio i proszę wejść na antenę.
Ale w tej chwili...
Tak, tak, bo pani ma włączone radio, dlatego prosimy, aby pani wyciszyła radio. Panią prosimy, prosimy wszystkich, którzy chcą wejść na antenę.
Ma włączone radio, dlatego prosimy, aby...
Halo?
Bardzo proszę.
Będę miała rozmowę?
Już jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
No, ale w tej chwili tam ktoś rozmawia.
To proszę wyciszyć radio. Może pani wyciszyć radio?
No, przyciszę.
Proszę bardzo.
No, ale tam już jest rozmowa, to ja nie mogę.
Może tak? Pani, tak jak najbardziej. Bardzo proszę rozpocząć.
No, ale tam jest.
Kochana pani, chyba jednak może innym razem chyba porozmawiamy, ponieważ tak trudno nam dojść do ładu. No, próbowaliśmy ze wszystkich stron. I tu mamy chyba też przykład właśnie tych emocji różnego rodzaju, jak sobie z nimi radzić.
Życie.
Tak, tak, bardzo serdecznie panią pozdrawiamy i prosimy wszystkich, którzy chcą wejść na ten właśnie o to, aby wyciszać radioodbiornik. Halo?
Tutaj jeszcze raz próbowałem się dodzwonić, bo coś mi tu odłączyło rozmowę.
Proszę bardzo.
Proszę bardzo, słuchamy pana.
Halo?
Tutaj chciałem takie przedstawić świadectwo, którego ja doświadczyłem. To jest Stanisław z Lubelskiego.
Proszę powiedzieć, Stanisławie.
No tutaj ja akurat jestem po rozwodzie. No i tutaj tu chodzi o moją byłą żonę, która, że tak powiem, została zmanipulowana przez teściów na początku, że tak powiem, to było wszystko przeciwko mnie, że tak powiem, nastawione. No chociaż, że tak powiem, były dobre intencje, bo byliśmy małżeństwem no około 10 lat prawie. No, mamy córkę Julię i tyle. No ale tutaj teście to też tam. No, zaczęli manipulować sytuacją całą, no że... No jak będzie rozwód, to żona będzie miała tyle pieniędzy z tego tytułu, no bo ja w sumie dobrze zarabiałem. Pracowałem w takiej dosyć dużej firmie i...
Musi pan wyłączyć radio, bo pan chyba słucha coś i to się tak opóźnia.
No i tak to się, że tak powiem, działo, bo oni sobie myśleli tak, że ja byłem, że tak powiem, osobą zaradną, sobie radziłem bardzo dobrze. No tutaj też, że tak powiem, na samym początku no nam się tak samo dobrze żyło i tyle, ale doszło do takiej sytuacji, że w końcu żona sobie, że tak powiem, ona sobie nie radziła z dzieckiem. Ona cały czas na to dziecko krzyczała, w ogóle ona po prostu później jak na tych, co chodzi o te badania sądowe, wyszło, że ona jest osobą ograniczoną intelektualnie.
Wie pan co, ale jak to się ma do naszej audycji, bo tu... No, rozmawiamy o emocjach.
No i to właśnie o to chodzi, o takie emocje i tak. Później zacząłem chodzić do psychologa i no i w ogóle. I tutaj no wyszły takie sprawy, że na wiele rzeczy ja po prostu nie miałem wpływu. Nie miałem wpływu na to, co się działo, na te manipulacje ze strony przeciwnej i tyle. No i, że tak powiem, dzięki modlitwie, dzięki w ogóle takiemu zdrowemu rozsądkowi i no i dzięki zrozumieniu, że ja na to nie mam wpływu, dopiero człowiek się w jakiś taki sposób wyciszył, żeby to było takie mądre i takie rozważne i no i naprawdę takie spokojne. I no i w tej chwili tak ze spokojem też podchodzę do tego wszystkiego, że to tylko modlitwa może człowieka wyciszyć, takie negatywne emocje, pomimo to, że cały czas może ktoś mi źle życzy, że nawet córka może przez te sprawy strony przeciwne, że tak powiem, bo nawet dziecko miało komunię i tak samo oni mnie o tym nie powiadomili, ale dzięki temu, że po prostu monitorowałem sprawę parafii, gdzie tam moje tam dziecko mieszka, to chodzi o Zamość. Ja po prostu dowiedziałem się, byłem tak samo na tej komunii. Po prostu ja do tego bardzo tak spokojnie podchodzę, bo i tutaj taki człowiek musi sobie logicznie wytłumaczyć, że po co się tutaj, nie wiem, emocjonalnie podchodzić do tego, na takie sprawy, na które się nie ma wpływu. I tutaj i od tego trzeba zacząć, no bo jest ciężko. Jest ciężko, jeżeli ludzie nie potrafią odróżnić ludzi od problemu.
Tak, tak. No, jeżeli to panu pomaga, żeby to spokojnie podchodzić, no to może pan się modli, prawda, jest ta sytuacja, kiedy możemy się gdzieś tam wyciszyć i uspokoić, czyli troszeczkę tak przeczekać jakąś tą gwałtowność tych emocji, która w takich sytuacjach, o której pan pisze, tutaj mówi, czyli że no, te sytuacje, kiedy małżeństwo się tam rozpada, no to potrafi wywołać strasznie skrajne te emocje i to, jeszcze jak się prawnicy w to mieszają nieraz, no to jest takie rozdrapywanie w ogóle siebie i otoczenia. No, no dobrze, dobrze, dziękujemy za podzielenie się.
Bardzo proszę, halo.
Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Imre ze Szwajcarii. Bardzo dziękuję za wprowadzenie, za pierwsze słowa. Ona była bardzo, bardzo, bardzo cenna. Właśnie to, że te dwa uczucia, że albo ktoś jest zalękniony, że będzie opuszczony, albo że ktoś uważa, że nim tam się zarządza, wysyła, robi z nim co chce. Więc to wszystko jest płaszczyzna uczuć i uprzedzeń, że ja wiem, co w drugiej głowie jest w zawartości. A tak nie jest. A może ja nie wiem. A może ona też nie wie, co w mojej głowie jest. A może mamy narzędzie, które nazywa się usta i możemy wysłowić się. A jak się wysłowimy, może mam jeszcze inne narzędzie. Nazywa się nawet dwa. Ucho lewo i ucho prawo. Możemy wysłuchać i możemy usiąść, możemy się uśmiechnąć, możemy być życzliwi do komunikacji. Jak w ogóle nic nie działa, no to jeszcze, ja teraz dla mężczyzny mówię, można coś takiego zrobić, że się po prostu przytuli żony i czeka. I teraz na początku są w moim brzuchu na przykład dwa łokcie, a poza tym te łokcie coraz mniej kują. I potem się okazuje, że już w ogóle nie kują. Więc coś takiego też można jako próbę polecam na przykład. Można
dobrze,
też być życzliwy, można na przykład kupić kwiatki, nie tylko na imieniny, można przez dziecka przekazać kwiaty, jeżeli jest jakaś bariera emocjonalna, że to niby dziecko przyniosło mamuszce. Różne rzeczy można robić, tylko trzeba być inwencyjny, po pierwsze, a po drugie, jeżeli ta żona jest taka, jaka jest, a ja ją chciałem, bo to nie tam, ten Pan Bóg mnie załatwił, tylko ja się zdecydowałem. On mi dał okazję, a ja się zdecydowałem. Więc jeżeli ja chciałem, no to chcę też dzisiaj, jutro, pojutrze i do śmierci. A poza tym, jeżeli Pan Bóg jest taki dobry i On tyle cierpliwości ma, że moją żonę kocha, a co, ja nie mogę jego naśladować? A ja nie mogę spróbować być też cierpliwy? No mogę spróbować. A ja się dzisiaj nie uda? A może za 5 lat, może za 15, może za 20, a może po śmierci? No i co, straciłem? Nic nie straciłem. Przecież życie jest jedno, nie dwa. Że jedno to i jedno tam. Nie, to jest jedno życie, tylko dwa odcinki. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękujemy, również pozdrawiamy.
Za tę wypowiedź. Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź i tak może tutaj przy okazji dopowiemy takie coś, bo w podejściu do rozumienia emocji bardzo ważne jest rozumienie takiej zasady równowagi. Zasada równowagi występuje w związkach i ujawnia się w ten sposób, że jakby tyle, ile daję, to żeby była równowaga, to ja też muszę dostać. Ta równowaga właśnie odbywa się na poziomie najczęściej dawania i brania. Czyli jeżeli ja dam za dużo, są osoby, które w związkach dają za dużo, to w tym momencie one mogą doprowadzić potem do bardzo silnej eskalacji emocji, bo nie wytrzymają tego w pewnym momencie. I sztuką jakby taką w małżeństwie, tutaj nie mówię o panu, właśnie co pan dzwonił, bo pan już mówi o takim pewnym dystansie, pewnym takiej cierpliwości. To już jest u małżeństw często gdzieś tam z większym stażem i oni kapitalnie potrafią sobie radzić właśnie z tymi napięciami. Już się tak gdzieś tego nauczyli. Ale zwłaszcza wśród młodych małżeństw jest taki często gdzieś taki błąd, że jedno daje, ale drugie bierze i nie daje. I wtedy jest bardzo silna generacja i napęd tej złości, czyli takim mądrością tej miłości będzie nie odejście, izolacja, odrzucenie, tylko jakby powstrzymanie się po oddawania. Ja muszę też dostać od ciebie uwagę, ważność, dobre słowo i jakby tego się bardzo wyraźnie domagam. Ta równowaga jest również w obszarze siła i słabość. Czasami, kiedy jest nierównowaga w związku? Wtedy, kiedy jedno jest silne, a drugie jest słabe. Równowaga jest wtedy, kiedy oboje raz są silni, raz słabi. Czyli że ten mąż na przykład może być taki silny i cały czas taki dzielny i twardy i sobie ze wszystkim radzi, a żona ciągle na przykład będzie taka słaba, taka uwieszona na tym mężu i gdzieś... Albo odwrotnie tak jest. I teraz chodzi o coś takiego, że to potrafi wygenerować ogromne napięcia w tym małżeństwie. Ktoś już ma czegoś dość, prawda? Albo tego zawłaszczenia ten słaby, albo tego właśnie braku tego partnerstwa i takiego bycia pod opieką. Te potrzeby są podstawowe u każdego z nas. Także warto też to prześledzić, na ile to jest, bo nieraz małżeństwo popełnia błąd ktoś w ten sposób, że właśnie wydaje mu się, że jak będzie tak dawać, że tak się poświęci, że tak się zaopiekuje i tak dalej, że to przyniesie rozwiązanie. Doświadczenie takie terapeutyczne i badania tego nie potwierdzają. Generalnie to generuje właśnie jeszcze większe napięcia. Oczywiście jest taki poziom, jest małżeństwo nieraz dochodzi do takiego też i takich w ogóle sytuacji życiowych, że jakby ktoś potrafi i przyjąć cierpliwie bardzo te emocje drugiej strony i to nie jest dla niego zagrażające. I albo to nawet właśnie tam obrócić w żart, przytulić i...
Tak, są takie badania, bardzo mocno podkreślają fakt, że właśnie taka umiejętność przyjęcia kogoś z jego złością, no niekoniecznie może, żeby to było zostało wrócone w żart, ale takie rzeczywiście ciepłe przyjęcie, szczere, ciepłe przyjęcie, jakby nie wzięcie do siebie, nie odpowiedzenie od razu atakiem czy ucieczką, bardzo rozładowuje napięcie. I ta druga strona powoli zaczyna wyciszać emocje, które w niej tak mocno grały, ponieważ ta pierwsza strona wyszła do niej, przyjęła ją, zaakceptowała jej uczucia.
Ogromną siłę ma dotyk. To tak podpowiadamy Państwu, że na przykład gdzieś tam żona się złości i tak dalej, a mąż ma taką cierpliwość i dużo miłości do niej, bo to musi być jakby autentyczne.
Tak, to musi być dalej.
Po prostu niech ją weźmie za rękę, niech ją przytuli i ten może to jakby wszystko w pewnym momencie od razu puścić.
Tu pan fajnie powiedział, ten, który dzwonił, że te łokcie coraz mniej jakby wbijały się w jego brzuch, czyli te emocje wyciszały się, puszczały.
22:54 na zegarach na antenie Radia Maryja trwa czas naszej dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców w temacie jak radzić sobie ze złością czy innymi niepożądanymi uczuciami. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Halo. Prosimy bardzo.
Tak, słucham i już nieraz kilka razy te rodzinne problemy i te nieporozumienia nie mieszczą mi się w głowie. Ja, proszę Państwa, ja 65 lat z mężem przeżyłam i aż wprost nie każdy chce w to uwierzyć, że jak mówimy, że nie było dnia ani godziny gniewu, czy awantury, czy kłótni, czy użycia jakiegoś nieprzyjemnego słowa, nie daj Boże przekleństwa. Czy to jest niemożliwe być tak? Czemu ludzie tak się... Ja tego nie mogę zrozumieć, czemu... Albo bo nie można, albo trzeba się porozumieć, a to kłótnia, no a to trzeba później... Myśmy sobie nawzajem wspierali, pomagali, czy to, mieliśmy dwoje dzieci.
Uh-huh.
Syn już na mnie żyje. Miał 55 lat. Był sam, no bo był trudny. Był niepełnosprawny pod względem takiej niesamodzielności. Trochę niewyraźnego mówienia nawet. No ale pracowaliśmy nad nim pod każdym względem. Do szkoły podstawowej prowadzałam, nie zostawiałam, bo mogłam od poniedziałku do piątku zostawić. Ale...
Dobrze, bo to już takie szczegóły pani opowiada, ale no gratulujemy państwu, bo to faktycznie, jeżeli tam pani mówi, że to tak w takiej zgodzie państwo przeżyliście, jakoś radziliście sobie z tymi emocjami, bo one musiały być. To jest przecież kawał życia i w różnych sytuacji też pani mówi, że jej syn wymagał jakiejś takiej szczególniejszej opieki. Także to jest takie, no, emocje musiały być, na pewno musiały być, no bo nie ma tak, żeby ich nie było. I państwo sobie z nimi jakoś tam radziliście, jeżeli pani mówi, że w takiej gdzieś zgodzie, no. Wiele małżonków sobie daje taką zasadę, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce i gdzieś starają się zawsze pojednać, nawet przy jakichś takich spięciach czy coś, żeby nie zostawiać tego na drugi dzień. To jest bardzo dobra zasada i też można sobie gdzieś tam próbować ją gdzieś tam wdrożyć. Bo to się lubi tak odkładać, takie ciche dni jakieś takie, bo to też sobie można takie fundować. Nieraz i tygodnie, i miesiące. No, to jest bardzo wykańczające związki. Ale bardzo dziękuję za ten telefon.
Proszę bardzo, halo.
Halo?
Tak.
Mąż miał taką żonę, która była stale niezadowolona.
A kogo witamy?
A to nie tak, nie tak. No i w końcu tak mówi: żoneczko, kochana, powiedz mi jakieś ciepłe słówko, bo stale taka jesteś oziębła, niezadowolona. A żona tak na niego wejrzała, mówi tak: futro! I to z norek! Przepraszam bardzo za żart, ale to trzeba trochę na wesoło też wziąć. Ja jestem już wdową. No, nie było mi łatwo, ale zawsze staram się i do dzisiaj dziękuję, że miałam męża takiego, jakiego miałam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy panią. Halo, bardzo proszę.
No ja przed chwilą rozmawiałam.
A, to może dajmy okazję następnej osobie. Poprosimy, halo. Halo, halo.
Czekam.
Jesteśmy na tej właśnie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Telefon z Kaszub. Ja chciałem przekazać taką informację, ponieważ tutaj państwo mówiliście o tym, że jeżeli jedna strona daje z siebie wszystko, to później nie wytrzyma tego emocjonalnie. No to mnie troszeczkę poruszyło, bo Kościół mnie uczył, że w małżeństwie trzeba oddać siebie całego. Trzeba oddać wszystko tej drugiej stronie. No tak też czyniłem. Tak? Ja przez 20 lat swojego małżeństwa nie... ani razu, ani żony nie ubliżyłem, ani się nawet nie kłóciliśmy. Jeżeli żona chciała tam jakąś kłótnię wywołać, to ja się wycofywałem. Wycofywałem, uciekałem. Zawsze chciałem, żeby żonie było, żeby nie miała żadnych przykrości. No i w pewnym momencie niestety tak się stało, że w momencie, jak usłyszałem, że będziemy mieć rozwód, żona chce rozwodu, to ja wtedy emocjonalnie się tak wyłożyłem, że do dnia dzisiejszego już się muszę leczyć. To jest, no, bardzo ciężka sprawa. Nie rozumiałem, jak to mogło się stać, że dajesz siebie drugiej stronie, no a i no robi się wszystko. No, dziwiło mnie czasami to, że jak dawałem żonie jakiś prezent, to nie była zadowolona. Tak, jeżeli składałem życzenia świąteczne, no to też to było takie dziwne uczucie. No, czułem, jakby mnie odpychała, no ale ja nie robiłem z tego żadnych tam sesji, żadnych awantur. Po prostu przyjmowałem to i zamykałem to w sobie. I później faktycznie ja nie umiem się kłócić. Ja nie zostałem nauczony wszystko gdzieś tam chowałem w sobie. Jak to się wszystko stało? Jak to się wszystko stało, to faktycznie emocjonalnie nie wytrzymałem. Depresja poszła w taką mocną amplitudę, że już od paru lat się muszę leczyć. I to dla mnie jakaś taka nauczka, ale trudne. Jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z takich informacji, to mogę powiedzieć, że faktycznie to nie są proste sprawy i nie wolno zamykać w sobie tego wszystkiego. I nie wiem, jak to się ma teraz w naszej wierze katolickiej, tak, oddać siebie całego drugiej stronie, a znowu...
To trzeba dobrze rozumieć, bo to można potraktować właśnie tak, pan opowiada, taki swój dramat mocny, prawda, bo pan myślał, że to zadziała, a potem okazało się, że jest pozew rozwodowy i to nie wytrzymało. Natomiast można powiedzieć tak z perspektywy, tutaj oczywiście nie znamy pana historii, nie i tak tam jakoś szczegółowo, ale to stawianie granic, może gdyby się pojawiało wcześniej, ten związek by się mógł inaczej potoczyć. Tak z pana strony granic, prawda? Czyli niezgadzanie się, dopominanie się o różne rzeczy, co wywoływałoby emocje i napięcia. Tak, na pewno.
Dosłownie przez...
Ale tak bywa. Chcąc uniknąć, można po prostu ściągnąć na siebie potężną burzę. Taka jest natura tutaj tych emocji.
Próbowałem to już przez wiele lat zrozumieć teraz. I tak szczerze mówiąc, dopiero jak się modliłem, prosiłem Ducha Świętego, bym mógł to zrozumieć, to gdzieś tam zacząłem w tym momencie tego doświadczać, tego właśnie zrozumienia. I tak przyznam, że modlitwa bardzo, bardzo jest potrzebna i bardzo uspokaja. I to radzenie sobie z emocjami modlitwą, to jest największy skarb, jaki człowiek po prostu może sobie w tym momencie realizować. Dziękuję.
Bardzo panu dziękujemy. Bardzo dziękujemy za to świadectwo, bo ono właśnie też tak, taki kawałek życia i trafiają do nas pary, dużo trafia par właśnie z tym takim rozumieniem tej komunikacji jako takim, taką uległość, takie dam z siebie wszystko, robią to kobiety, robią to mężczyźni. I potem okazuje się, że gdzieś śledząc ich historię życia, właśnie ta mapa ich uczuć, oni nie byli wychowani do stawiania granic, gdzieś ta złość była zakazana, albo było dużo awantur w domu i oni się bali, im się kojarzyło właśnie, że kłótnia to zrywa relacje i gdzieś sobie postanowili, że oni tacy nie będą i tak naprawdę potem ten związek jest nie do wytrzymania, nie do utrzymania, jeżeli nie bo on jest w nierównowadze, on się po prostu wywraca bardzo często. Tutaj pan opowiada o takiej dramatycznej historii, bo to się po prostu, państwo rozstaliście, ale nieraz to nie dochodzi nawet do samego rozwodu, a związek jest w rozsypce po prostu. I ci małżonkowie są ze sobą, bo są dzieci, bo jeszcze tam jakieś inne mają powody, ale nie potrafią ze sobą być, bo ta mapa uczuć jest na niej bardzo dużo martwych pól. Po prostu takich uczuć niedostępnych. Właśnie jak złość, smutek, żal, tęsknota, bo ta duma, to co my czujemy gdzieś tam z tych pozytywnych, tu sobie lepiej radzimy. I to, czyli to taka energia, odwaga, pewność siebie, z tym nam troszkę lepiej idzie. Często mamy problem z czułością, z pewną troskliwością, a już najbardziej jakaś taka bezsilność, nieporadność, to rozbicie wewnętrzne, przeżywanie winy, prawda? To też jest cnota, żeby umieć sobie powiedzieć, tak, zawaliłem i przejść przez ten ból. To jeszcze tak od razu dopowiemy, bo może to wcześniej nie było powiedziane tak wyraźnie, że do emocji trochę warto tak podejść jakby do przejścia przez tunel. Czyli takie jakby u dzieci to bardzo fajnie widać, Czyli po prostu my wchodzimy w pewien stan emocjonalny, jesteśmy potem w środku, a potem jest wyjście. Bo bardzo wiele osób, będąc w połowie, twierdzi, że już to koniec i oni nie... To musi się skończyć. Przez to można przejść. To nas nie zabije, nie zniszczy. Nieraz taką złość, jak poczujemy taki gniew i gdzieś właśnie powiemy, kochanie, ja muszę wyjść, ja muszę się uspokoić, potem wrócimy, pogadamy. Czyli daję sobie czas na to przejście przez ten tunel. Nie reaguję od razu. Dzieci to fajnie robią, bo u dzieci często taki gniew, to taki dobry, prosty gniew, to trwa 15 sekund. Po prostu dziecko wybuchnie, odreaguje i się uspokaja. Potem to oczywiście u dorosłego, no to wymaga to kontroli i tych właściwych słów, o których tutaj już mówiliśmy wcześniej.
Tutaj też jest kwestia takiej umiejętności tej drugiej strony, która jakby zostaje, bo no jedna strona mówi, no muszę wyjść i odetchnąć, a druga strona chce rozmawiać, chce to wyjaśniać teraz, od razu, natychmiast, bo być może boi się właśnie tego opuszczenia, że jak wyjdzie, to nie wiadomo, co się zadzieje. Ale warto jakby zaufać tej drugiej stronie, że dobrze, niech ona wyjdzie, niech ona odetchnie. U mnie też się te emocje uspokoją i jak wróci, to już jakby z innego poziomu przejdziemy do rozmowy, konstruktywnej rozmowy.
I właśnie tylko abyśmy przeszli, bo niektórzy nieraz jak wyjdzie i nie wróci do tematu, to jest zamiecione pod dywan.
Wróci do domu, ale nie wróci do tematu.
Tak, i to też pary sobie tak próbują radzić, tylko tak naprawdę no, zamiatają pod dywan, może się tam nie pokłócą za bardzo, ale w pewnym momencie no, lubi dojść do takiego wybuchu, że sami są przestraszeni i co tu się między nami dzieje, bo po prostu już są tak skrajne te emocje. No, zamiatali pod dywan, to wylazło po prostu.
Bardzo proszę.
Dzień dobry. Oj, szczęść Boże. Jestem kierowcą zawodowym i tak właśnie słuchałem tego przedmówcy mojego. Chwała mu za to, co powiedział, no ale no pewne rzeczy trzeba uregulować sobie no, między dwoma osobami, jak małżonek i małżonka. Ja do tej kwestii, no różnie bywało w młodych latach, a często słucham właśnie Radio Maria, no gorzej było we Włoszech, no to słuchałem po włosku. I do czego dążę? Ja powiedziałem, kochanie, ja na ciebie zarabiam pieniążki, oczywiście daję. Co mi potrzeba, to nie ma sprawy, ona tam nie pyta się na co ci i po co ci. I także my się rozumiemy doskonale, bo różnie bywało w młodych latach, ale teraz już po 40 latach małżeństwa, to no naprawdę ja sobie cenię małżonkę, bo to jest ekspani domu, ona wszystko robi, wszystko o wnuki dba i bardzo, bardzo, bardzo jestem dumny. No a często, no cały czas, ja to mam cały czas naszą stację włączono mi różnych rozmów. No udało mi się po kilku latach połączyć. Dziękować panu.
Pierwszy raz się pan dodzwonił, tak?
Tak, tak. No i także no to jest takie wspólne, no nie to, że bo ja muszę to, bo ja muszę tamto. Po prostu małżonka zajmuje się domem, wnukami, pomaga córkom. Ja tylko przynoszę pieniążki.
Aha, czyli tutaj równowaga finansowa. Ktoś zarabia, ktoś wydaje. Dobrze, dziękuję bardzo.
10 minut po 23:00 na antenie Radio Maria trwa czas audycji dla małżonków i rodziców w temacie jak sobie radzić ze złością czy innymi niepożądanymi uczuciami. Naszymi gośćmi są państwo Agnieszka i Jakub Koziowie, redaktorzy pisma Zbliżenia. Radość prawdziwa to utwór w wykonaniu zespołu Galicja i już za chwilę powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania.
Tyle powodów do radości, tyle powodów do smutku. ale najbardziej cieszy radość prawdziwa, co w cierpliwości się budzi i rośnie, rozkwita i trwa. Nie zyski, nie racja, nie poklask, lecz pokój duszy, serca ukojenie. Nie zyski, nie racja, nie poklask, lecz pokój duszy, serca ukojenie. Tyle powodów do radości,
tyle powodów do radości,
tyle powodów do smutku,
tyle powodów do smutku,
ale najbardziej cieszy,
ale najbardziej cieszy
radość prawdziwa, co w cierpliwości się budzi i rośnie, rozkwita i trwa. Nie zyski, nie racja, nie poklask, lecz pokój duszy, serca ukojenie. Nie zyski, nie racja, nie poklask, lecz pokój duszy, serca ukojenie. Bo ufność daje ukojenie, bo mądrość każe mieć nadzieję, bo wiara daje zrozumienie, a w cierpliwości można schronić serce, gdy wciąż się wierzy. Człowiek nie jest sam.
Trzynaście minut po 23:00, jak sobie radzić ze złością czy innymi niepożądanymi uczuciami. To temat dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, z tej strony mówi Anna z Krakowa.
Szczęść Boże, Pani Anno.
Chciałam się jeszcze włączyć do dyskusji. Przyznam się, że nie słuchałam audycji od początku. Być może ten temat był już poruszany, ale chciałam powiedzieć, że bardzo ważne jest, żeby uczyć dzieci wyrażania trudnych emocji i że to jest taka umiejętność, którą tutaj jeden z gości to poruszył, że czasami ktoś może nie być tego nauczony, bo u niego w domu rodzinnym okazywanie złości było albo zakazane, albo właśnie się źle kojarzyło. I takie właściwe podejście, nawet no, to jest umiejętność i te, tak jak każdej innej umiejętności, może warto właśnie swoje pociechy tego uczyć, żeby w taki zasób je na przyszłość wyposażyć. Bardzo dziękuję i przechodzę już na odsłuch.
Dziękujemy Pani Anno, pozdrawiamy serdecznie.
Mówiliśmy o tym na początku, tak, właśnie od tego w zasadzie zaczęliśmy. To jest wielki dar, jaki rodzice mogą dać swoim dzieciom. No najpierw muszą sobie sami gdzieś uporządkować, jeżeli te emocje gdzieś tam były takie zakazywane i tak dalej. Ale jeżeli dzieciom, jest dużo takich rzeczy się dzieje, takich możliwości szkoleń i lektur, gdzie rodzice się uczą się faktycznie, jak dzieciom pozwolić czuć, jak kształtować ten świat emocjonalny dziecka, jak rozumieć, że dziecko ma swoje różne etapy rozwojowe, fazę buntu, separacji.
Uczą się też przyjmować te różne emocje dziecka, jak reagować na nie, żeby właśnie nie tłumić, nie zabraniać dziecku, tylko pozwolić mu przejść przez tą emocję.
Takie rozumienie na przykład nastolatka z jego stanem emocjonalnym, on ma totalną huśtawkę emocjonalną, totalnie pogubiony, wpada w te nastroje, w ciągu paru minut mu się zmienia zupełnie diametralnie. No i teraz jeżeli jest rodzic, który tego nie rozumie, który zakazuje, który się boi tych emocji dziecka, zaczyna gdzieś nie reagować na to w jakiś taki bardzo gwałtowny sposób, nie pozwalając czuć, no to dziecko będzie potem wchodziło w świat dorosłych relacji no z jakimiś takimi martwymi polami, tak? Tego nie wolno, tego nie wolno, jestem zły, jestem do niczego. Bardzo mocno tam poczucie wartości wtedy też i spada, jeżeli blokujemy te emocje. Dziękuję bardzo za ten głos. To takie uzupełnienie i taka klamra spinająca gdzieś to nasze wypowiedź dzisiaj.
No tak, można powiedzieć, że jak pozwolimy naszym dzieciom czuć różne emocje, to będzie im łatwiej w życiu, bo będą miały dostęp do większej palety uczuć, jakie no, pojawiają się, nie da się od uczuć uciec.
I pozwolimy czuć małżonkom, nieraz jak para do nas przychodzi, pozwólcie sobie czuć, mówimy coś takiego małżonkom, no ale ona się złości i coś tam. Niech ona się złości, ale mnie to złości. Pan też się może złościć. Nie wolno się wam obrażać. Nie wolno wam używać jakichś słów, które by oświadczyły braku szacunku, ale złościć się można. I nieraz małżonkowie faktycznie doświadczają takiej dużej ulgi. O, wreszcie mogę powiedzieć, co myślę i nie zostanie to zracjonalizowane, wytłumaczone jakimiś faktami,
wyśmiane,
zironizowane i tak dalej. Robią co mężowie i żony i tak dalej. Mhm. Także to się lubi tak po prostu kręcić.
Mhm. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta Szkielc. Moje małżeństwo trwało 20 lat. Niestety mąż odszedł do pana. Byliśmy, początki małżeństwa były bardzo takie, no może nie bardzo trudne, ale niezrozumiałe. Ale było w nas coś takiego, że bardzo chcieliśmy być razem. Bardzo nam się wybrakowało. I doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu kłótnia, nie ma sensu obrażanie. Siadaliśmy nockę, wszystko do bólu szczerze. Przegadali, że tak powiem brzydko. Wyjaśnij sobie i o dziwo zwykłe niezrozumienie. Ja odbierałam męża czasem zupełnie źle i on mnie również. Więc wydaje mi się, że w małżeństwie przede wszystkim no, trzeba wiedzieć, że my jesteśmy z innych domów, inaczej może wychowywani i musimy się siebie nauczyć. Musimy chcieć być sobą. Jest mi bardzo trudno bez męża w tej chwili. Już 20 lat jestem sama. Wychowaliśmy czwórkę dzieci, kochanych, dobrych. I proponuję spróbować takiej metody rozmowy na spokojnie i szczerze do bólu. I wtedy emocje zupełnie inaczej się ucichają i rozumiemy się. Bywało tak, wiadomo, czwórka dzieci, ja wychowywałam, pracowałam. No czasem brakowało cierpliwości. Mąż przychodził z pracy i mówił, w korytarzu czułem, że jesteś wściekła. Ale nic, żadnej tam awantury, żadnego nic. I tak później nauczyliśmy się reagować, że jeżeli mąż przychodził zmęczony z pracy, to upominałam dzieci, bądźcie grzeczne, niech tata odpocznie. I mąż tak samo. No, życzyłabym wszystkim takiego małżeństwa.
Dziękuję
bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. No i pani tu zwraca uwagę na taką właśnie tą podstawową rzecz, właśnie to co pani mówi, ten dialog, ta rozmowa i taka szczera, prawda? Taka szczera, bez owijania w bawełnę, co się tam wydarzyło. No i no, jakaś nocka może zarwana, ale efekty dobre.
No, no tak i też podstawowy fakt, o którym tutaj nie wspomnieliśmy, ale no jesteśmy różni. Kobiety są różne, mężczyźni są inni od nas i bardzo często chcemy sobie pomóc, jakby dając swoje rozwiązania, które niestety nie działają na tę drugą stronę, bo kobieta inaczej reaguje na różne sytuacje, a mężczyzna inaczej. Kobieta inaczej by podeszła do nich i inaczej je rozwiązała, a mężczyzna inaczej. I tutaj przez te różnice możemy niechcący nawet ranić się nawzajem.
Niespecjalnie, tak.
Niespecjalnie i nie dając sobie tego wsparcia, które jest bardzo potrzebne w tej bliskiej relacji, jaką jest małżeństwo.
Wielu mężczyzn, jak się stresuje, to chce zostać samymi, po prostu sobie gdzieś tam posiedzieć, zresetować się i się wyciszają. No i żona się stresuje i co się dzieje, no to dają jej co najlepsze, zostawiają ją samą. No ale ona właśnie potrzebuje tej bliskości, żeby z nią porozmawiać, żeby gdzieś z nią pobyć, wysłuchać. Tak, do tego się też uczymy.
A wraz z nami jest pan Lech Polakiewicz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze ci wita.
Teraz i zawsze.
Drodzy Państwo, jak zwykle zapraszam na rekolekcje spotkania małżeńskie w najbliższy weekend, 23-25 października. Są te rekolekcje organizowane w Wisełce koło Międzyzdrojów i w Ząbkowicach Śląskich. W Wisełce zgłoszenia przyjmują Państwo Piotr Osty, 600-912-488. W Ząbkowicach Śląskich zgłoszenia przyjmują Państwo Ściegienkowie, 509-322-012. I w kolejny weekend, 6-8 listopada, Ośrodek Krakowski organizuje w Gródku nad Dunajcem i Ośrodek Siedlecki w Siedlanowie. W Gródku nad Dunajcem zgłoszenia przyjmują Państwo Pasternak w godzinach 18-22. Telefon 731-765-410. W Siedlanowie zgłoszenia proszę kierować pod numer 500-311-385. Poniedziałki, środy, piątki w godzinach 19-21. Więcej na stronie internetowej www.spotkaniamalżeńskie.pl. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 27 października. Temat: dziewictwo czy dziwactwo? Temat tabu katolików XXI wieku. Nasi goście: ojciec Konrad Małys, benedyktyńca, rekolekcjonista, prowadzi warsztaty dla małżeństw. Katarzyna Dziurdzik, autorka bloga Yahid, mężna, niezamężna, o samotności inaczej niż wszyscy. I Beata Kołodziej, autorka książek Czas na kobiecość, Czas na relacje. 3 listopada temat: budowanie więzi rodzinnej i narodowej. Gościem będzie Piotr Boroń, historyk, senator, minister Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010, twórca Forum Edukacji Medialnej, autor książek i artykułów w naszym dzienniku, razem z żoną Anną, która jest historykiem i archiwistą. 10 listopada dzieci w procesie żałoby. Nasi goście: ksiądz Dariusz Okoński, kapelan szpitala dziecięcego, Małgorzata Bronka, pedagog z Centrum Opieki Perinatalnej i Urszula Owczarz, psycholog. Tyle moich ogłoszeń. Jeżeli jakieś warsztaty Agnieszka i Jakub prowadzą, to mogą teraz też zaprosić. W każdym razie ja dziękuję bardzo za udostępnienie mi anteny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze pozdrawiamy pana Leszka Polakiewicza. I odbierzmy kolejnym telefonem w ramach naszego dzisiejszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Piotr z Warszawy. Dzwonię z takim, można powiedzieć, problemem złożonym dosyć, ponieważ jestem po ślubie katolickim z żoną 4 lata już, mamy z żoną 2 małych dzieci, 3 w drodze. No i nie chcę tutaj omawiać wszystkich naszych problemów od, można powiedzieć, początku pojawienia się pierwszego dziecka, jakie się zaczęły, bo tych problemów jest cała masa i też oboje popełniliśmy bardzo dużo takich złych rzeczy. Natomiast mam takie konkretne pytanie odnośnie takiej, jeśli chodzi o relacje mąż-żona, czy Czy na przykład żona ma prawo oczekiwać od męża tego, żeby mąż wziął kredyt na mieszkanie? Chodzi mi głównie o to, bo moja żona potrafi w sposób dosyć jasny precyzować swoje potrzeby. No i, że tak powiem, cały czas egzekwuje to na mnie, że ja muszę, że dopóki na przykład nie spełnimy tego warunku, no to między nami będzie tak, jak będzie, bo jej potrzeba nie została zaspokojona. Tylko to nie jest potrzeba, można powiedzieć, taka, po którą łatwo jest wyciągnąć rękę, tak? I na tym polu po prostu mamy pewne problemy w komunikacji, jeśli chodzi o ten kredyt nieszczęsny, ale to jest, w moim odczuciu jest to po prostu jakiś wierzchołek góry lodowej, tak? Więc tutaj chciałbym o jakiś głos doradczy.
Dziękujemy, panie Piotrze, przekazujemy głos.
Bardzo często takie tematy, właśnie tak jak pan mówi, na przykład kredyt, nie kredyt, tak? Czy tam, nie wiem, jakiś niedzielny obiad u rodziców, albo ja nie pójdę, a musisz chodzić. Dziecko tak ma się zachowywać, a nie tak, i to się gdzieś tam na ostrzu noża jest postawione. To są takie tematy, pan to chyba nazwał pod koniec, taki czubek góry lodowej, że pod spodem jest tak naprawdę gdzieś. To jest tylko to, co widać, a pod spodem jest bardziej złożona jakaś rzeczywistość i my nie potrafimy tutaj panu odpowiedzieć tak po tych kilku zdaniach, które pan przedstawił, że tak ma pan kredyt brać albo nie. Natomiast warto gdzieś troszeczkę głębiej to potraktować to jako temat zastępczy, temat, który ogniskuje te napięcia. O co chodzi, czego się pan obawia, czego się żona obawia, jakiego rodzaju tam lęk może występować, bo tu możecie się gdzieś bardzo mocno rozbijać, możecie dużo wnosić gdzieś tak nawet z domów pochodzenia. Opowiada pan taką historię, że tu jak się dziecko pojawi, to się właśnie w małżeństwie też lubi tak aktywować te różne lęki i obawy, i tak faktycznie się dzieje, że małżonkowie sobie całkiem nieźle radzą właśnie, a potem dzieci przychodzą i sobie już nie radzą z tymi emocjami, bo jest po prostu przeciążenie, stres i to wszystko tam wyłazi. No życzymy dużo siły takiej i na pewno to nie jest takie proste, żeby tutaj odpowiedzieć. Ostatecznie podejrzewam, że tam tutaj o kredyt nie chodzi, tylko o jakieś inne potrzeby i jakieś innego rodzaju lęki, które się gdzieś tam u państwa mogą objawiać. No i trzeba by to gdzieś troszeczkę zrozumieć, może jakąś tam pomoc sięgnąć profesjonalną, gdzieś tam z kimś przegadać to troszeczkę z boku, żeby dał jakieś spojrzenie. Nie od razu jakaś tam wielka terapia, ale jakaś tam konsultacja. To może, no może dużo pomóc i tak uspokoić.
Dziękujemy i prosimy o podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania w temacie, jak sobie radzić ze złością czy innymi niepożądanymi uczuciami.
No dotykamy tematu rzeka, to zdajemy sobie sprawę i myślę, że też w tych telefonach gdzieś to wybrzmiało, że tutaj państwo opowiadaliście jakieś też swoje historie właśnie ze świata emocji i uczuć.
Z jednej strony temat rzeka, z drugiej strony trudny temat, bo emocje po prostu są. Nie da się przeżyć życia, nie doświadczając emocji, i są emocje, które łatwiej się przeżywa i potrafimy je wyrażać, i są emocje, które są bardzo trudne do przeżycia i zupełnie nie wiemy, jak sobie z nimi radzić.
I są też piękne emocje i one gdzieś potrafią bardzo ubarwić nasze życie i to bycie razem i takie doświadczanie bliskości, czułości, troski o siebie. Na pewno w tej audycji jakby chcieliśmy, żeby wybrzmiało, że nie ma uczuć dobrych i złych, że możemy pod wpływem uczuć się już zachowywać w jakiś sposób. i gdzieś zrozumienie tej rzeczywistości może bardzo, bardzo tutaj pomóc. Tutaj pani Beata się podzieliła na Facebooku bardzo ciekawą takim cytatem z Marszala Rosenberga. On napisał taką książkę Porozumienie bez przemocy. I może to też być takim podsumowaniem, cytując, aby wyrazić złość, nie używając przemocy, musimy być świadomi tego, że nigdy przyczyną złości nie jest drugi człowiek. Przyczyną złości jest myślenie. To bardzo ważne, aby rozróżnić wyzwalacz złości od przyczyny złości. No myślę, że to gdzieś dobrze podsumowuje to, że w naszej wyobraźni, w naszym myśleniu, na bazie naszego doświadczenia życiowego, zwłaszcza z doświadczeń z dzieciństwa, bo tam się tworzy mapa emocji, są nasze reakcje emocjonalne. I choć one są takie dla nas niezrozumiałe i tak gwałtowne, one są logiczne. Można gdzieś, próbując sięgnąć, może nie od razu, ale zobaczyć pewne obszary, w których jesteśmy jak dzieci. Jesteśmy jak małe dzieci, które we mgle, które nie wiedzą, co to jest, bo nas nigdy tego nie nauczono. Albo nam to zabrano, albo nam to oceniano, albo nam wzbudzano poczucie winy za to, że czujemy. I potem wchodzimy oczywiście w życie dorosłe, pojawiają się dzieci i zaczyna nas to przerastać. Dlatego bardzo Państwa zachęcamy do takiego sięgania w różnego rodzaju, czy właśnie warsztaty, spotkania, rekolekcje. Tutaj pan Leszek mówił o tych organizowanych. My też organizujemy różnego rodzaju spotkania. Teraz nam nie możemy Państwa zaprosić na konkretne, bo nam COVID poobcinał wszelkiego rodzaju wyjazdy. Ale można śledzić www.pismozbliżenia.pl. Tam umieszczamy różnego rodzaju też takie spotkania, gdzie przez 3 dni wałkujemy właśnie jakiś tam temat emocji. Ostatnio prowadziliśmy też wakacje, taki temat poczuć, uczucia. I
wakacje tygodniowe aż.
Tak, i tam było i tango argentyńskie, i gdzieś jakaś taka możliwość pobycia razem, spotkania, troszeczkę takiego też pracy z ciałem, czyli żeby zacząć czuć, żeby gdzieś tam dostać się do tego obszaru swoich emocji. To serdecznie zapraszamy i życzymy, pozdrawiamy, życzymy wszystkiego dobrego.
Serdecznie dziękujemy. Państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie, redaktorzy pisma Zbliżenia, w naszym dzisiejszym programie dla małżonków i rodziców wspólnie podjęliśmy temat, jak sobie radzić ze złością czy innymi niepożądanymi uczuciami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
Dziękujemy również.
Dobrego, spokojnego, błogosławionego czasu.
Bóg zapłać.
I to podziękowania także dla wszystkich dzisiejszych naszych drogich słuchaczy za współtworzenie, za poszczególne telefony, za również towarzyszenie nam w ramach dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy.